Pan Kacper Kita, analityk, publicysta, portal Nowy Ład. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Prezydent Francji Emmanuel Macron udał się w podróż do Kazachstanu i Uzbekistanu. No to państwa, które tradycyjnie leżą w strefie rosyjskich wpływów, o może tak należy powiedzieć. Jaki jest cel prezydenta Francji? Po co ta podróż?
No, wydaje się, że przede wszystkim chodzi o współpracę energetyczną, chociaż ten szerszy kontekst tego, że Francja chce angażować się tam, gdzie już trwa rywalizacja. Kazachstan jest państwem, które, tak jak pani powiedziała, tradycyjnie leży w rosyjskiej strefie wpływów, ale które w ostatnich latach wyraźnie nie było już takie oczywiste, że Kazachstan będzie od Rosji tak mocno zależny. Kazachstan, prezydent Żomart Tokajew też starał się, sam, który jest dyplomatą, zna i rosyjski, i chiński, i angielski, starał się prowadzić bardziej zrównoważoną politykę, rozwijać relacje i z państwami europejskimi, i z Stanami Zjednoczonymi, i z Chinami, i z Rosją równocześnie. No i Macron również chce się w to zaangażować mocniej. Przypominają Francuzi przy okazji, że to François Mitterrand był, czyli francuski prezydent, był pierwszym prezydentem państwa europejskiego, który odwiedził Kazachstan po upadku Związku Sowieckiego 30 lat temu. No i dzisiaj ten kontekst to jest w znacznej mierze współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej. Francuzi EDF, francuski, czyli ich główna firma zajmująca się energetyką jądrową, której szef towarzyszy Macronowi podczas tej wizyty, chce wybudować w Kazachstanie elektrownię atomową. W drugą stronę Kazachstan jest jednym z głównych importerów ropy, jak również uranu do Europy, do Francji. I to są kierunki, które Macron bardzo chce rozwijać i chce Kazachstan jako państwo, które no właśnie ma sporo surowców, przyciągać bliżej Francji.
No właśnie, bo to, co jeszcze warto podkreślić, chyba we Francji w ostatnim czasie rosną też takie obawy nawet względem stabilności dostaw, bo mamy Niger, kwestię zamachu stanu, a przecież to państwo zaspokajało chyba 15% rosyjskiego zapotrzebowania na uran, teraz przejęte przez tą juntę wojskową. A czy to są takie obawy związane, pańskim zdaniem, tylko z tym jakby wewnętrznym rynkiem energetycznym Francji, czy może właśnie trochę tak szerzej są to pewne niepokoje polityczne, które nawiedzają ogólnie Europę i Afrykę, gdzie Francja ma, tak naprawdę jest uzależniona od obu tych miejsc. Czy może być tak, że faktycznie Emmanuel Macron myśli o takiej wielkiej francuskiej strategii, też w takim szerszym spojrzeniu na to, co dzieje się ogólnie w całej Unii Europejskiej?
Zdecydowanie, tak jak pani słusznie powiedziała, Macron, Francja przez dekady była tym państwem europejskim, które było najmocniej zaangażowane w Afryce, które było trochę takim państwem europejskim, często koordynującym działania albo starającym się koordynować działania innych państw europejskich na Czarnym Lądzie. Ale obecnie wobec tej postępującej destabilizacji w kolejnych państwach afrykańskich, wobec niepowodzenia zaangażowania francuskiego w wielu tych krajach, chociażby wspomniała pani zamach stanu w Nigrze, to jest bardzo charakterystyczne, że ten zamach stanu został przeprowadzony i ostatecznie też ta nowa junta wojskowa nie została odsunięta od władzy, mimo że rozważali Francuzi interwencję wojskową. Wydaje się, że generalnie elity francuskie doszły do wniosku, przynajmniej Macron i jego otoczenie, że Afryka jest w tym momencie na tyle niestabilna i ten resentyment francuskie jest w wielu krajach na tyle silny, że przynajmniej na jakiś czas trzeba szukać alternatywnych kierunków, jeśli chodzi o chociażby dostawy surowców takich jak uran i stąd tutaj Kazachstan, ale szerzej także, jeśli chodzi o budowę pozycji Francji w świecie i budowę pozycji Europy w świecie, bo wiemy, że Francuzi zawsze lubią o sobie myśleć jako o tym państwie europejskim, które jest najmocniej zaangażowane w skali globalnej, które ma przez swoje imperium kolonialne w znacznej mierze, ale też przez to, że istnieją w świecie setki miliony ludzi, którzy mówią po francusku, których to jest pierwszy lub drugi język w Afryce, ale nie tylko, no bo mamy chociażby Wietnamczyków, którzy też przecież byli częścią imperium kolonialnego francuskiego. Nie ma w świecie milionów ludzi, którzy mówią na przykład po niemiecku. Mamy miliony ludzi, którzy mówią po francusku, są posłem kultury frankofońskiej, których również Francuzi starają się wprowadzać na swoje uniwersytety. W tym ten kontekst w Kazachstanie również był poruszany, żeby na przykład młode kazachskie elity, które chcą studiować w Europie, przyjeżdżały właśnie do Francji, tak jak kiedyś Francuzi ludzie chcieli przysiągać do siebie w XIX, w XX wieku elity państw afrykańskich czy azjatyckich po innych, tak samo teraz są również na tym odcinku, ale podobnie na przykład mamy, jeśli chodzi o intensyfikację relacji z Indo-Pacyfikiem, podczas 14 lipca, święta Republiki, najważniejszego święta państwowego we Francji, mieliśmy wizytę z wielką pompą premiera Indii, Narendry Modiego, który został przywitany przez Macrona, państwo, które też jest bardzo ważne, jak wiemy dzisiaj, które jest tym mocarstwem, które dystansuje się od tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, zaangażowania w bezpośredni sposób po którejś ze stron. I wydaje się, że Francuzi podobnie chcą wykrawać dla siebie i szerzej dla Europy, to jest ta słynna autonomia strategiczna, o której Macron tutaj mówi, przestrzeń do tego, żeby posiadać swoje własne relacje z tymi wszystkimi państwami nieeuropejskimi, które nie chcą wpisywać się w logikę nowej zimnej wojny, które nie chcą być z Ameryką przeciwko Chinom albo z Chinami przeciwko Ameryce. Tak jak widać, że tutaj pewien taki dystans stara się zachować Kazachstan, chociaż rzeczywiście też nie należy przesadzać. Trzeba pamiętać o tym, że Kazachstan z Rosją wcale zrywać całkiem nie chce, ale chce mieć tutaj większe pole manewru. I podobnie jest w przypadku wielu państw azjatyckich, afrykańskich, bliskowschodnich. Macron chce być tym partnerem europejskim. Zresztą z tego też na przykład wynikała jego wizyta w Chinach, równoważąca jego wcześniejszą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Z tego wynika to mocne zaangażowanie właśnie w partnerstwo z Indiami i tutaj wzrost wydatków strategicznych, wzrost wydatków chociażby wojskowych, jeśli chodzi o te relacje między Paryżem a Delhi. Wydaje się, że Francja w tej chwili już ma szansę przeskoczyć, jeśli chodzi o import zbrojenia do Indii i Stany Zjednoczone i Rosji. Stany Zjednoczone już przeskoczyła i może dogonić Rosję niedługo. Więc Francja szuka alternatyw dla Afryki, to raz, alternatywnych ścieżek wobec Afryki, jeśli chodzi o budowę swojej pozycji w świecie niezachodnim, a dwa, chce budować swoją własną europejską pozycję w świecie niezachodnim po to, żeby budować przestrzeń dla swojej niezależności wobec Waszyngtonu.
To w takim razie teraz jeszcze na moment spójrzmy na sytuację na Bliskim Wschodzie, Izrael, Palestyna, jak na to wszystko reaguje Francja i może najpierw powiedzmy trochę o takiej perspektywie reakcji rządu francuskiego. Wiemy o wizycie Emmanuela Macrona, o tych rozmowach tak naprawdę obustronnych, bo i ze światem arabskim, i z Izraelem, a później jeszcze o samej opinii publicznej o obywatelach francuskich.
To Macron niewątpliwie stara się w tradycyjny dla siebie sposób zjeść ciasto i mieć ciastko, podtrzymać dobre relacje, przynajmniej poprawne relacje i z Izraelem, i ze światem arabskim. Spotkał się nie tylko z premierem Netanyahu i prezydentem Herzogiem w Izraelu, ale również z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem w Ramallach, czego nie robili na przykład inni przywódcy europejscy, którzy przyjeżdżali do Jerozolimy spotkać się po prostu z Izraelczykami. I Macron tutaj jest o tyle specyficznej sytuacji, że społeczeństwo francuskie to jest zarówno miejsce, w którym mamy najwięcej muzułmanów w Europie, jak i z drugą strony mamy bardzo dużo Żydów francuskich, którzy albo ciągle żyją we Francji, albo którzy przenieśli się do Izraela. Francja jest tym krajem, z którego z państwem Unii Europejskiej, z którego najwięcej Żydów w ostatnich latach przybyło do Izraela, w którym ciągle tych Żydów sporo też jest, ale kolejni rozważają wyprowadzkę do Izraela, stąd też aż 30 obywateli francuskich, czyli właśnie przede wszystkim francuskich Żydów, zginęło podczas ataków Hamasu 7 października i w kolejnych dniach. I tutaj Macron pojechał, jak pani słusznie powiedziała, do Jerozolimy, spotkał się z Netanyahu, Herzogiem i Abbasem i zadeklarował mocne zaangażowanie Francji w ten konflikt, ponieważ rzucił zdanie bardzo niejednoznaczne o tym, że należałoby stworzyć koalicję państw przeciwko Hamasowi, tak jak kiedyś stworzono koalicję przeciwko Państwu Islamskiemu. Później to jest takie typowe zdanie Macrona, który coś mówi, a później się z tego już jego rzecznicy, Pałac Elizejski i tak dalej wycofują, bo nie wiadomo, co to konkretnie miałoby oznaczać. Znaczy w teorii można to sobie wyobrazić, ale w praktyce widać, że Francuzi nie chcieliby sami teraz dołączać do tej wojny w sposób bezpośredni. No więc kolejne oświadczenia już były, że no trzeba po prostu rozważać różne scenariusze, współpracować, szukać sposobów wyjścia z tej sytuacji wraz z innymi państwami, naszymi partnerami i tak dalej, takie okrągłe słówka typowe w dyplomacji, ale widać, że Macron chciałby być obecny w tym regionie. To jest też tutaj kwestia Libanu, która jest ważna. Trzeba pamiętać, że Liban to jest przecież terytorium, które kiedyś należało do, no, było mandatem francuskim i którym ciągle te wpływy francuskie są istotne i Macron również tutaj bardzo mocno, może to jest najistotniejsze z perspektywy francuskiej, mówił o tym, że Hezbollah nie powinien się angażować zbyt mocno w ten konflikt, że Liban nie powinien się angażować w ten konflikt między Hamasem a Izraelem. No i z jednej strony oczywiście Macron mówi o tym, że Izrael ma pełne prawo się bronić, że powinien walczyć z terroryzmem, tak samo jak we Francji należy walczyć z islamskim terroryzmem, tak samo należy to robić, tak samo ma prawo i powinien to robić Izrael, ale z drugiej strony oczywiście, że trzeba uważać na ludność cywilną, żeby nie było wśród niej zbyt dużo ofiar.
To jeszcze powiedzmy proszę, co dzieje się już w samej polityce wewnętrznej Francji, bo tutaj też dużo ciekawych rzeczy, między innymi wybory prezydenckie.
To znaczy, no, do wyborów prezydenckich we Francji to jeszcze mamy trochę czasu, mamy ponad 3 lata, ale niewątpliwie tutaj cały czas mamy kolejne badania opinii publicznej, w których w tej chwili w sondażach prowadzi wyraźnie Marine Le Pen, no ale to też zobaczymy, kto będzie kandydatem obozu makronowego, czy on będzie miał makronistowskiego, czy on będzie miał jednego jasnego kandydata, który będzie wskazany. Kluczowe pytanie to jest to, czy Le Pen będzie w drugiej turze z przedstawicielem obozu liberalno-technokratycznego, właśnie, które obecnie reprezentuje urzędujący Emmanuel Macron, czy może będzie druga tura między nią a Jean-Lucem Mélenchonem, czyli przywódcy Francji Niepokornej, La France Insoumise, partii bardzo wyraźnie lewicowej, zresztą również w tym kontekście palestyńsko-izraelskim. Mélenchon jest politykiem, chyba z ważnych polityków europejskich, najbardziej propalestyńskim, bardzo zdolnym bardzo mocno atakować Izrael, zresztą przedstawicieli jego partii, która w znacznej mierze jest też popierana przez muzułmanów. Mélenchon miał w poprzednich wyborach 69% władzy wśród muzułmanów. Byli w stanie chociażby dołączyć do manifestacji pod Charlie Hebdo, tygodnikiem znanym z karykatur, z publikacji karykatur Mahometa, wymierzając zresztą też inne religie, i na przykład tam skandować Allahu Akbar. I tutaj zaangażowanie Mélenchona po stronie Palestyny jest też czymś, co z jednej strony odstrasza od niego taki bardziej umiarkowany elektorat, a z drugiej strony tym bardziej buduje jego siłę wśród muzułmanów i wśród tej części lewicy, która jest antyizraelska.
My oczywiście będziemy jeszcze do tych tematów wracać. To jeszcze może tylko jedno pytanie na zakończenie. Czy Emmanuel Macron też obawia się obecnie jakichś wzmożonych demonstracji właśnie świata arabskiego, przedstawicieli islamu we Francji w związku z tym, co dzieje się w Strefie Gazy?
Zdecydowanie tak. Dlatego minister spraw wewnętrznych Macrona, Gérard Darmanin, który zresztą jest też takim, no, jednym z głównych potencjalnych kandydatów do tego, żeby ubiegać się o prezydenturę w wyborach za 3 lata, żeby być tym następcą Macrona, od razu zakazał manifestacji propalestyńskich we Francji. To zresztą spotkało się z pewnym poparciem społecznym. Widzimy, że społeczeństwo francuskie jest raczej sympatyzuje z Izraelem, chociaż też bez przesady. Jak mieliśmy niedawno taki pogłębiony sondaż IFOP, 37% sympatyzuje z Izraelem, tylko 5% sympatyzuje z Hamasem, 20% sympatyzuje z autonomią palestyńską. Większość Francuzów nie wyraża sympatii ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Niemniej jasne jest, że te sympatie są też zróżnicowane bardzo mocno wiekowo. Jak sobie popatrzymy na przykład na grupę wiekową, zresztą jest podobnie jak w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, że w grupie 18-24 mamy wyższą sympatię dla Palestyny niż dla Izraela, podczas gdy wśród najstarszych mamy wyraźną przewagę postaw proizraelskich. Jeśli chodzi o manifestacje, no to również się przejawia. Mieliśmy ileś takich manifestacji, ale większość społeczeństwa No i oczywiście w tych manifestacjach biorą przede wszystkim udział ludzie, którzy sami mają pochodzenie z krajów muzułmańskich i też ich nadreprezentacja wśród młodzieży, wśród najmłodszych też swoją rolę odgrywa, chociaż nie jest to jedyny czynnik. No i w tym samym sondażu mieliśmy również pytanie o to, czy takich manifestacji propalestyńskich należy zakazać i 69% było Francuzów, że tak, należy ich zakazać, tylko 31%, że nie, bo wolność słowa, więc wydaje mi się, że tutaj też widzimy, że dla Francuzów też te kolejne zamachy terrorystyczne, bo tutaj też zdecydowana większość, na przykład deklaruje, że podobne zamachy terrorystyczne, co te przeprowadzone przez Hamas mogłyby się wydarzyć we Francji, ponad 70%. Więc wydaje się jasne, że dla Francuzów przez te kolejne zamachy, przez starcie ze światem islamskim, które oni mają na własnej ziemi, oni ten konflikt bardziej przeżywają i bardziej się go obawiają, a z drugiej strony przez fakt, że jest bardzo wielu muzułmanów we Francji, jest też sporo Żydów, no to mamy już takich ludzi bezpośrednio zaangażowanych w ten konflikt i pretekst do kolejnych starć. Chociażby mieliśmy niedawno zdjęcia tego domu, w których mieszkają Żydzi we Francji, które były oznaczane przez niektórych, no już takich skrajnych aktywistów muzułmańskich. Więc wydaje się, że te napięcia na tle religijnym, etnicznym niestety znów będą odgrywać rolę.
I my temu wszystkiemu będziemy się przyglądać. Na pewno będziemy także słuchaczom Radia Wnet przekazywać, jak wygląda sytuacja wewnętrzna we Francji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Kacper Kita, publicysta, analityk, portal Nowy Ład, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, miłego dnia.